Przed mikrofonem Anna Łoś. To są dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Pogmatwane życiorysy, skrzętnie skrywane rodzinne tajemnice, przemilczane historie. Jednocześnie dążymy do doskonałości i zwykle tego samego oczekujemy od naszych bliskich. Warto przyjrzeć się temu, kto przemyka przez karty Nowego Testamentu niepostrzeżenie i cicho. Święty Józef z Nazaretu pozostaje w wielu przypadkach niezrozumiany, bo zupełnie nie interesują nas jego korzenie. Jego nieświęta rodzina. Zapraszam na spotkanie z dr Mają Miduch, biblistką, która szuka nieoczywistych dróg w Piśmie Świętym. Książka z szeroko pojętej duchowości, Maria Miduch, Mężczyźni wybrani przez Boga, Dzieje rodu świętego Józefa. Wydawnictwo wam tę książkę wydało. Pani doktor Maria Miduch, doktor teologii biblijnej z zakresu judaistyki i hermeneutyki biblijnej, pani wydała i rozmawiałyśmy na ten temat, na temat książki Kobiety, które kochał Bóg, no właśnie o kobietach Starego Testamentu. Dziś mężczyźni wybrani przez Boga, no ale tak zapytam trochę przewrotnie, w takim ujęciu patriarchalnym powinno być odwrotnie. Prawda? Najpierw powinna się pojawić ta książka, a potem tamta.
Może tutaj zaskoczę panią i słuchaczy, ale moim zamierzeniem wcale nie było napisanie książki o mężczyznach jako drugiej części książki o kobietach. Książkę o kobietach napisałam, bo jestem kobietą i nie chciałabym pisać książki o mężczyznach w taki sposób jak o kobietach. Nie czuję się do tego upoważniona. Tutaj ta książka, jej tytuł może rzeczywiście wydawać się jakoś podobne do tego tytułu Kobiety, które kochał Bóg.
Proszę zdradzić tajemnicę, pierwotnie miał być inny tytuł. Pierwotnie ten tytuł mi się bardziej podoba.
Tak, pierwotnie miał być inny tytuł, tytuł, który ode mnie pochodził, czyli właśnie Nie święta rodzina Józefa z Nazaretu. Ponieważ moim zamiarem było pokazanie Józefa z Nazaretu na tle jego rodowodu, na tle tych przodków, którzy występują w rodowodzie tego ziemskiego ojca Jezusa, tego, który przejął tą rolę ojca nad Jezusem.
Adopcyjnego.
Adopcyjnego, tak. I chciałam, żeby pokazać, że często, żeby zrozumieć człowieka, trzeba spojrzeć na jego rodzinę. I chciałam pisać o tej nieświętej rodzinie Józefa z Nazaretu, czyli właśnie o tych wszystkich przodkach, którzy często popełniali błędy, błądzili, schodzili z drogi Bożej.
Ale nikt ich nie gumkował.
No
tak
właśnie.
Jak dzisiaj robimy.
I to jest piękne. I to jest piękne, że kiedy zaczynamy czytać Ewangelię, Ewangelię świętego Mateusza czy Ewangelię Łukasza, to na początku spotykamy się z rodowodem Jezusa Chrystusa. To jest rodowód Józefa, tego, który przejmuje tą rolę ojca dla Jezusa. I to jest rodowód bez żadnych wybieleń. Tam nie ma dziur, nie ma wyciętych postaci, bo nie pasują do schematu, bo byli mało święci.
Choć z Józefem próbowano takie rzeczy robić, o tym oczywiście porozmawiamy.
No, o tym sobie powiemy.
Nie, pani doktor, no jednak powiedzmy sobie tak, taka pobieżna lektura, to mamy wrażenie, że rzeczywiście no, ten Józef jest taki, jakby to powiedzieć, mało obecny.
Taki trochę
cichy, nic nie mówi.
Gdzieś tam stoi w cieniu.
Naprawdę nic nie powiedział?
No, nic nie... Nie zostały zapisane żadne jego słowa, ale ja jestem zdania, że nieraz, kiedy mówimy dużo, robimy dużo, to i tak to nie ma sensu. Nieraz można nic nie powiedzieć, zrobić niewiele, ale zrobić z wielkim sensem. I taki jest właśnie Józef. Niewiele, ale za to jaka głębia, jaki sens.
Jedno jest pewne, taki jest obraz tego świętego Józefa. Figurka z szopki, stary, pochylony. Pani się z tym rozprawia, z tym mitem, jednym z mitów, no, że musiał być stary, no bo inaczej Matka Boża by w panieństwie i w dziewictwie nie wytrwała.
Ha, no właśnie, to niestety jest taki mit, który gdzieś tam pokutuje o świętym Józefie, że był on staruszkiem. Gdzieś tam w kolędzie śpiewamy i Józef stary, i obrazy ze starym Józefem. Ale nic z tych rzeczy.
No to powiedzmy tak, jako biblistka, tak, hermeneutyka, tutaj się kłania, to zobaczmy, ile ten Józef miał lat.
Mężczyźni zawierali małżeństwo między 13 a 24 rokiem życia. Więc Józef gdzieś mieści się w tym przedziale wiekowym. Był taki czas w historii Kościoła, że wymyślono taką teorię, która nie ma potwierdzenia biblijnego, że Józef był wdowcem, starym wdowcem, miał dzieci z pierwszego małżeństwa i już był staruszkiem, kiedy poślubił Maryję.
Bracia świętego
tak,
Chrystusa.
Bo pojawiają się bracia Jezusa, no i właśnie co z tym zrobić? No tu trzeba
no to
powiedzieć...
to urywa pani teraz głowę hydrze wielka, no, literatura właśnie. Popularna, a co to było z tymi braćmi?
Trzeba powiedzieć, że w tej kulturze biblijnej, kulturze żydowskiej, bratem nazywano krewnego. To nawet nie musiał być kuzyn. To mógł być nawet dalszy krewny, czy nawet sąsiad mieszkający w tej samej wsi. I o nim mówiono po prostu brat i siostra. Podobnie mamy w jeżeli mamy przykład Maryi, Matki Jezusa, kiedy będziemy czytać teksty ewangeliczne, przeczytamy o Maria, siostra matki Jego. No to co, były dwie dziewczynki Marie w tej samej rodzinie, dwie córki Marie? No raczej nie. Była to kuzynka, jakaś dalsza krewna, która też ma tak na imię. Więc to, że pojawiają się bracia, nie oznacza, że od razu musimy szukać tego dna, że Józef miał pierwsze małżeństwo i z tego małżeństwa dzieci. Przeciw takiemu myśleniu przemawia jeszcze to, że Józef z Maryją i z małym 40-dniowym Jezusem udają się do świątyni, żeby przedstawić go jako pierworodnego płci męskiej Panu.
No to logicznie nie mógł mieć innych dzieci, pierworodnych.
Tak, no pierworodnych, bo to chodziło o dziecko ojca, a nie o dziecko matki. I to Jezus nie był pierworodnym. Jest pierwszym dzieckiem Józefa. Poza tym, kiedy czytamy w Ewangelii o ucieczce do Egiptu, a później powrocie z powrotem do Galilei, przepraszam, tak, do Nazaretu, to no co, czy stary mężczyzna podołałby takiej drodze pełnej niebezpieczeństw, wymagań, takiej kondycji fizycznej, żeby ją przejść i do tego przejść nie samemu, ale ze swoją żoną i z nowonarodzonym dzieckiem.
No, czyli to było małżeństwo młodych ludzi.
Tak, małżeństwo młodych ludzi.
Zawarte dwuetapowo. To ciekawe.
To trzeba powiedzieć, właśnie. Że w tej kulturze biblijnej, żydowskiej, małżeństwo zawierało się dwuetapowo. Pierwszy etap można by było porównać z naszym narzeczeństwem, aczkolwiek było to o wiele bardziej serio traktowane. Bo już po tym pierwszym etapie kobieta mówiła o mężczyźnie mój mąż, on o niej moja żona i gdyby chcieli się rozstać, to konieczne było przeprowadzenie dochodzenia rozwodowego i wręczenie listu rozwodowego i wtedy ona byłaby już traktowana jako rozwiedziona i on jako rozwiedziony. Nie panna i kawaler, tylko rozwiedzeni.
No to ma swoje konsekwencje oczywiście.
Ma. Oczywiście ma. I to jest ten etap, pierwszy etap małżeństwa. Oni nie mieszkali ze sobą razem, nie współżyli. Dopiero w momencie po drugich zaślubinach, uroczystej imprezie przeniesienia panny młodej do pana młodego, wtedy następowało to takie normalne życie rodzinne.
Warto powiedzieć, porządkując tę bardzo interesującą historię o tych nieświętych krewnych Jezusa, tak? Już tak sobie powiedzmy, uświadomić sobie w kulturze semickiej, czym była rodzina. To znaczy, jeżeli jesteś sam, to po prostu nie istniejesz. I bez zrozumienia tego nie powinniśmy czytać Ewangelii. Pod takim kątem, żeby poznać...
Jest ten problem, że staramy się czytać często Ewangelię przez pryzmat jakby naszej współczesnej kultury, tego, jak my dzisiaj postrzegamy. Jest duży indywidualizm społeczny. Nie odpowiadam za decyzje mojej rodziny, moich przodków. Tak było. Odcinam się od tego. Ja to jestem ja. Natomiast trzeba powiedzieć, że tam w tej kulturze biblijnej oni naprawdę byli związani z tymi, którzy byli przed nimi.
Czyli grunt to rodzina. Im liczniejsza, tym lepiej.
A tak. Im więcej mam krewnych, im więcej mam braci, rodzeństwa, dzieci, tym lepiej.
rodzina podstawą i te wszystkie związki z moimi pra-pra-pra, to wszystko zostało zapamiętane i to właśnie czytamy, prawda? Ten rodowód Jezusa tak. nie jest bez powodu.
To była taka prawdziwa szkoła pokoleniowa. To znaczy się, historie moich przodków są mi opowiadane po to, żebym mogła z nich wyciągnąć jakąś lekcję dla siebie. Lekcja nie zawsze jest dawana tylko na pozytywnych przykładach. Lekcja często bywa dawana na negatywnych przykładach. Zobacz, ten zszedł z drogi Bożej i tak skończył. I tak właśnie dowiadywali się o swoich przodkach, o swoich dziadkach, pradziadkach ludzie w czasach Jezusa. Te historie były żywo opowiadane, ale nie po to, żeby mieć jakąś ogólną wiedzę, ale żeby wyciągnąć wnioski dla siebie.
I te wnioski są kanwą książki, są głównym motywem pisania o rodowodzie, prawda?
Tak, ja w ogóle powiem, że to dla mnie było niesamowite, bo pisanie tej książki zbiegło się z takimi wydarzeniami moimi rodzinnymi. Moja najstarsza siostrzenica postanowiła zgłębić nasz rodowód, odszukać pewne historie rodzinne. I dla mnie to była niesamowita korelacja, że ja tu piszę o rodzinie Józefa, a tutaj słucham o tym, co wydarzyło się w mojej rodzinie. I to było dla mnie niesamowite.
Były nieświęte historie?
Właśnie tak. Takie ukrywane troszkę przez...
Trupy w szafie.
Może nie trupy, ale właśnie jakieś takie historie, których... No właśnie, gdzieś tam się nie opowiada, kto tam był nieślubnym dzieckiem, kto tam urodził się z innego ojca, kogo matka porzuciła. Takie rzeczy gdzieś tam zaczęły wychodzić. I ja sobie pomyślałam, że mam wspaniałą okazję do tego, żeby spojrzeć na historię mojej rodziny troszkę w taki biblijny sposób, biblijnymi oczami.
Dziś książka Marii Miduch, państwa i mojego gościa, Mężczyźni wybrani przez Boga, Dzieje rodu świętego Józefa, wydawnictwo wam tę książkę wydało i muszę powiedzieć, że było bardzo wiele zaskoczeń w niej dla mnie. To, o czym pani mówiła, o tych głębokich korzeniach, że dla takiego dziś współcześnie żyjącego Żyda w Izraelu mówienie, że jestem od Abrahama, jest po prostu czymś oczywistym.
Świadomość swoich korzeni jest niezwykle ważna i świadomość swojej historii. Myślę, że to uczy też człowieka dumy z tego, że przede mną przyszli ludzie, nie zawsze doskonali, błądzący, popełniający wiele błędów, ale oni są częścią mojej historii. I teraz ode mnie zależy, co ja z tą ich historią zrobię.
Ta historia narodu wybranego, cytuję pani fragment znany z popkultury, słynne wadzenie się z Bogiem Tewiego Mleczarza, prawda, ze skrzypka na dachu. No właśnie, czy Bóg nie mógł sobie wybrać jakiegoś innego narodu, prawda? No bo ten wybór oznacza także wiele trudności i przeciwności. Gdyby teraz prześledzić ten rodowód Józefa, no to rzeczywiście jesteśmy na początku, zaczynamy od Abrahama.
Zaczynamy od Abrahama i dla nas to jest spis nazwisk jak książka telefoniczna, które no niewiele nam mówią. No pojawia się król Dawid, o tak, tego kojarzymy.
Jak Dawid skakaćce, tak, wesoły, tak, coś tam,
o, jakiś romans. O, tam się pojawia, powiedzmy, Rut, o, też coś gdzieś tam się nam obiło o uszy. Natomiast dla ludzi tej kultury biblijnej ten rodowód to nie jest spis anonimowych imion, tylko z każdym imieniem idzie historia. Z każdym imieniem idzie żywa historia. Jakieś wydarzenie, jakaś relacja, to przybiera jakby zupełnie innego znaczenia, kiedy czytamy rodowód, znając tę historię. I ja muszę powiedzieć, że ja osobiście właśnie tak poznałam Józefa z Nazaretu. Poznałam go poprzez Stary Testament. Ja nie będę ukrywać tego, że Stary Testament jest moją ulubioną częścią Biblii i że on do mnie przemawia niesłychanie mocno, co oczywiście nie znaczy, że nie czytam Nowego Testamentu i nie potrafię się nim zachwycić.
Ale starym są korzenie
tak,
nowego.
Tak, i wydaje mi się, że ten Stary Testament poszerza mi perspektywę czytania Nowego Testamentu i sprawia, że wiele rzeczy jest dla mnie jaśniejszych, żywszych, bardziej do mnie przemawiających. No i właśnie tak było z Józefem, że najpierw poznałam jego przodków. Najpierw poznałam Dawida, poznałam Achaza, poznałam Boza, męża Rut, poznałam Rahab, poznałam...
No to teraz wymienia pani te nazwiska, trochę podejrzewam, że dla większości moich słuchaczy jak z książki telefonicznej trochę.
No właśnie.
Więc pochylmy się nad nimi.
Tak, dobrze.
Bardzo bym prosiła. To co? To myślę, że tutaj Jakub by się przydał teraz.
Dobrze, możemy powiedzieć o Jakubie.
Czyli to jest pra...
To jest, już mówimy jak to powiedzieć. Jakub jest wnukiem Abrahama.
Abrahama, właśnie. Robimy taki pewien skok.
Jakub jest wnukiem Abrahama, dzieckiem Izaaka i Rebeki.
Jakub i Ezaw.
Jakub i Ezaw, bliźniaki, z których Ezaw urodził się pierwszy i zyskał ten przywilej pierworództwa,
ale
go nie doceniał.
Tak.
Nie doceniał i Rachela, matka, widziała, że na tego pierworodnego bardziej nadawałby się jej ukochany Jakub.
Czyli oszustwo na początku.
No, oszustwo na początku, ponieważ to Rachela podburza Jakuba do tego, żeby sięgnął po coś, co nie jest jego, ale do czego według niej się nadaje. I Jakub rzeczywiście po to sięga. Najpierw przekupuje brata tą miską przysłowiowej soczewicy, żeby ten oddał mu.
Czyli naprawdę on chyba miał za nic to swoje pierworództwo.
Wydaje się, że często tak
miska,
jest.
Miska soczewicy.
Że jeżeli coś mamy z urodzenia i jest to,
nam się
takie
wydaje, że to jest już
oczywiste
nam dane.
Od zawsze, to tego nie doceniamy, lekceważymy, nie czujemy powagi sytuacji. I chyba tak było z Ezawem, bo on nie czuje się pierworodnym, dopóki Jakub mu tego nie zabierze. No i wtedy się dopiero oburza i chce zabić Jakuba i Jakub musi uciekać. Oczywiście Jakub nie tylko załatwia sprawę z bratem, ale załatwia też z ojcem. I to jest jakby jego największe przewinienie, bo on oszukuje ojca. A w tamtych czasach oszukać ojca, oszukać tego, który dał życie, no to był straszny grzech.
To było przestępstwo.
To było naprawdę
warte kary śmierci.
Warte kary śmierci. Dlatego według na Jakuba jakby zapada ten wyrok. Jakub jest ścigany i musi salwować się ucieczką.
Jakub chce błogosławieństwa, chce słowa. Tutaj jest bardzo ważne i to przebija z kart pani książki znaczenie słowa. My dzisiaj chyba nie mamy tej świadomości, że to słowo stwarzało rzeczywistość.
Tak. I ludzie tamtych czasów doskonale wiedzieli, że jeżeli zostanie nad nimi wypowiedziane błogosławieństwo, to za tym idzie realna rzeczywistość, a nie jest to tylko takie sobie gadanie.
To nie są słowa rzucane na wiatr.
To nie są słowa rzucane na wiatr. Przyjrzyjmy się, nie wiem, naszym życzeniom świątecznym czy urodzinowym. Nie traktujemy
co one niosą ze sobą?
Tak naprawdę serio.
Serio.
No to miło, że ktoś dostanie w urodziny SMS-a z życzeniami.
A jak kartkę, no,
a, no to już w ogóle.
Innego.
To już w ogóle. Ale no, nie traktujemy tego tak, jak traktowali tamci ludzie. Wypowiedziane raz błogosławieństwo zaistniało. Nie da się go odwołać, przenieść nad inną osobę. Ono zostało wypowiedziane nad Jakubem.
I ono działa. I ono działa.
Ma w nim udział. To błogosławieństwo działa. Ale Jakub jest tak skupiony na błogosławieństwie, że cały czas chce jego potwierdzenia. Cały czas chce więcej. I mimo, że najpierw ma takie mistyczne doświadczenie w Penuel, gdzie widzi tą słynną drabinę Jakubową, ale tutaj należy wspomnieć, że drabiną to nie było, to były schody. Tak to się utarło u nas
że to drabina.
W przekazie, że drabina. Drabiny w tym czasie jeszcze nie znano.
No właśnie.
Budowano schody, stopnie po prostu. I wtedy Bóg obiecuje, że będzie z nim, że będzie mu błogosławił i jemu jest ciągle mało. I dlatego, kiedy po latach wraca od swojego teścia, a zarazem wuja, Labana i walczy z tajemniczym, z tajemniczą istotą.
Walka Jakuba za nim.
Tak, nad potokiem Penuel. To chce czego? No właśnie błogosławieństwa.
Dlaczego pani lubi tak ten opis? Ja rozumiem, że on jest bardzo taki nośny w kulturze wysokiej też i w kulturze popularnej jest wiele pieśni, jest ten motyw właśnie walki, bo to jest takie, nie wiem, trochę Jakub chce wejść w takie kompetencje Boga.
Ja bardzo lubię ten opis, bo mam takie wrażenie, że to jest troszkę moja duchowa ścieżka. czasem takie wydzieranie Bogu jego błogosławieństwa, mimo że wiem, że go mam. Bardzo mi imponuje i też to jakby chcę kultywować w swoim życiu, że Jakub nie zraża się tym, co jakby myślą o nim inni. Widzą w nim oszusta, kogoś, kto coś ukradł, złodzieja. Widzą kogoś, kto źle postąpił. Ale on chce, mimo to, że zrobił źle, i on jest świadomy tego, że zrobił źle, otrzymać Boże błogosławieństwo. I myślę, że gdzieś tam w życiu każdy z nas ma takie zmagania, ale ja jakoś tego dnia w życiu swoim doświadczyłam, że wiedziałam, że robię źle, wybierałam źle, ale chciałam być jak Jakub. Chciałam stanąć z Bogiem twarzą w twarz i wziąć od Niego błogosławieństwo i walczyć o to błogosławieństwo.
Czy to jest to, że według takiej myśli, takiej intuicji powszechnej, że Bóg jest w stanie z każdego zła wyprowadzić dobro?
Pod warunkiem, że się go tam wpuści. Mhm. Bo możemy...
Naprawdę, a nie PR-owo,
tak,
a nie
tak,
udając?
Tak. Możemy udawać, że jest nam przykro, że prosimy o przebaczenie, że właśnie o to się tutaj chcemy ukorzyć w pokucie.
W kontekście tego, co się dzieje w kościele w tej chwili.
Troszkę tak, tak, troszkę tak. Mhm. Możemy robić sobie właśnie ten dobry PR, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, czy naprawdę do sytuacji naszego grzechu, naszej słabości, naszych zranień zechcemy wpuścić Boga. I pamiętajmy, że Jakub wychodzi z tej walki z przetrąconym biodrem. On płaci za to cenę, ale ma coś większego. Kuleje na jedną nogę, ale idzie jako zwycięzca z błogosławieństwem. Czyli to też pokazuje, jak wysoko on cenił to błogosławieństwo.
To słowo.
No nie?
Sprawcze.
To wypowiedzenie nad nim tych słów, które stają się rzeczywistością.
No i zbliżamy się do Józefa. No nie, jeszcze nie. Jeszcze mamy Dawida.
Jeszcze mamy Dawida.
Właśnie, Józef z Nazaretu jest w pełnieniu swojej misji podobny do młodego Dawida, tak pani pisze. W jakim sensie?
Dawid rozeznaje, co chce od niego Bóg. Ten młody Dawid.
Pastuch, przypomnijmy.
Pastuch, tak. Pasie stada swojego ojca, Jessego, właśnie w Betlejem. Co czyni? To czyni z natchnienia Bożego. Idzie za tym, co Bóg mu polecił, mimo że czasem to się wydaje przekraczać jego kompetencje.
Że się nie na swoim miejscu, się nie nadaje.
Tak, tak? Że się nie nadaje, ale on słucha Boga i idzie wiernie za tym, co Bóg ma dla niego przygotowane.
No, nie zawsze słucha, bo historia.
Właśnie, tak, to jest już późniejsza historia, dlatego ja właśnie piszę, że ten Józef jest podobny do tego młodego Dawida, kiedy on ma takie otwarte serce i naprawdę jest zwrócony na odczytywanie woli Bożej. Po pewnym czasie ten taki charyzmat otwarcia troszkę zanika w Dawidzie.
Urósł w pióra, w pychę?
Być może. Jakby pozycja, w której postawił go Pan Bóg, pozycja królewska względem Izraela.
Słopa król.
No tak. Pozycja kogoś, kto odnosi sukcesy na polu militarnym, politycznym, ekonomicznym, sprawiła, że on już bardziej nieraz słucha siebie niż Boga. No i to go prowadzi do różnych komplikacji w jego życiu.
Święta Teresa, którą od Jezusa, którą pani cytuje w książce, powiedziała kiedyś coś takiego: ja i Bóg razem stanowimy większość. Bardzo pięknie. Czy Dawid też tak myślał, zalecając się do Betrzeby?
Myślę, że w tym momencie to jest właśnie ten moment, gdzie on gdzieś Boga zostawia na boku. Ale w momencie, kiedy szedł na Goliata, na pewno tak.
Wtedy tak.
Wtedy tak. Tutaj ta historia z Betrzebą to jest w ogóle piękna historia, bo ona pokazuje, że Bóg właśnie ze zła, które się dzieje, gdzieś wyciąga dobro. To właśnie Salomon, dziecko Betrzeby i Dawida, no będzie kolejnym w tych pokoleniach.
Wielkim królem.
Tak.
Mądrym królem.
Tak, z niego narodzą się następni, którzy będą grzeszyć, ale którzy też będą wracać do Boga, a potem narodzi się z Jakuba, narodzi się Józef.
Z tej misternej pracy i rozważań w pani książce na przykład historia z Betrzebą uświadomiła mi, bo pani to językowo tłumaczy, że to był związek, to nie był gwałt.
Nie, to nie był właśnie, gwałt. To nie był gwałt. Pismo Święte, jasno nam pokazuje, kiedy jest mowa o współżyciu Dawida z Betrzebą, że tam jest użyte hebrajskie słowo im, z. Natomiast kiedy w Piśmie Świętym jest mowa o gwałcie, na przykład w przypadku córki Jakuba Diny, to jest mowa et. To znaczy się...
Została wzięta siłą.
Że została wzięta siłą, uprzedmiotowiona. Natomiast im zakłada, że była w tym też jej wola, wola Betrzeby, żeby współżyć z Dawidem.
To jest też krewny, tak?
Tak, tak, tak.
Wszystko, no, jesteśmy
właśnie,
cały czas w tej linii.
Cały czas w rodzinie Józefa z Nazaretu. Później będzie już tylko gorzej, bo powiedzmy Dawid odkrywa swój błąd, pokutuje, jest dobrym mężem, dobrym ojcem, chce być blisko Boga i wraca na tą Bożą ścieżkę, ale będą też przodkowie, którzy wcale na tą ścieżkę nie powrócą.
Mężczyźni wybrani przez Boga, dzieje rodu świętego Józefa. Doktor Maria Miduk-Biblijska jest Państwa i moim gościem. I gdzieś tam w toku naszej rozmowy pojawia się ten wątek, no właśnie tych nieświętych różnych praprzodków świętego Józefa i nie ma się czego wstydzić, wręcz przeciwnie. No to może powiedzmy tak jeszcze, no tej czarnej owcy. W każdej rodzinie taka czarna owca się znajduje, a może nawet więcej tych czarnych owiec, a w rodzinie świętego Józefa, no to był Achaz.
Achaz był królem. Pozycję miał. Dobry start, no ale właśnie. On był bardzo podatny na wpływy pogańskich przyjaciół.
Czyli myślenie magiczne takie.
On miał takie myślenie magiczne. To nie to, że nie wierzył w Boga Izraela, ale wierzył też w inne bóstwa. I chciał sobie zapewnić dobrą pozycję. To, co my byśmy przysłowiowo powiedzieli.
Pan Bogu
świeczkę
i diabłu
ogar. No właśnie, dokładnie.
Coś takiego.
Dokładnie.
Czyli kiedy tam pojechał, ofiary.
Tak.
A i ofiarę ze swojego syna.
No właśnie. Achaz jest znany z tego, że on złożył swojego syna w ofierze Molochowi. Więc własne dziecko pozbawił życia. A po co się składało ofiary z dzieci? Po to, żeby zapewnić swojej rodzinie płodność, trwałość, taki, no właśnie, przetrwanie.
Ale w kulturze semickiej też to robiono?
No
Izraelici
właśnie, Bóg Izraela zabronił tego.
No,
ale
Izaaka,
to zaraz do tego możemy dojść, ale tutaj jakby Izrael, bardzo mocno, Juda Izrael, bo tu mówimy o podzielonym królestwie wtedy, bardzo mocno interesował się kultami obcych bogów. Dlaczego? Dlatego, bo to były kulty w dużej mierze opierające się na magicznym myśleniu. W jakiś sposób jestem w stanie wpłynąć na bóstwo, żeby ono zrobiło to, co zechce. A to jest bardzo wygodne. No bo mam wtedy bóstwo na swoich usługach. I taki model religijności bardzo często przekradał się do Izraela.
No i dzisiaj funkcjonuje.
Tak, no dokładnie tak. I właśnie król Achaz jest takim przykładem. On zrobi coś, a bóstwo jemu coś. Jakby zapomina, że Bóg Izraela, który powinien być dla niego jedynym Bogiem, ofiarowuje mu wszystko w zamian za to, że on będzie po prostu wierny tylko przymierzu. Że nie da się Boga Izraela ofiarą zmusić do spełnienia swojej woli. Tutaj pani redaktor zaznaczyła tą kwestię ofiary Izaaka. No to musimy się cofnąć do zrozumienia przymierza. Jesteśmy w czasach, kiedy Bóg Izraela dopiero zaczyna się objawiać. Kiedy niewiele o nim wiadomo. Nie ma mowy o monoteizmie wtedy. Abraham
nigdzie
wcale
nie
wątpi. Abraham wcale nie wątpi w to, że istnieją inni bogowie. Ale on chce podążać za tym konkretnym, jednym. Kiedy wchodzi w nim w przymierze, to jest niesłychanie silna więź, którą trudno nam sobie teraz uzmysłowić. Jeżeli byłam z kimś w przymierzu, to wszystko, co jest moje, należy do tej osoby. I wszystko, co jest tej osoby, należy do mnie. Więc kiedy Bóg mówi, oddaj mi Izaaka, to Abraham nawet nie rozstrzyga, w jaki sposób ma go oddać. Dlaczego? Bo zna swoich sąsiadów, którzy składają dzieci w ofierze i nie zastanawia się, jak Bóg może być tak okrutny, bo zna zwyczaje, które dopuszczają się takiego okrucieństwa. I uważa, skoro jestem w przymierzu, Bóg ma do tego absolutne prawo. Wszystko, co jest moje, może chcieć wziąć. Bóg nie dopuszcza do tej ofiary. I nigdy już później objawia się Bóg stopniowo i po kolei nie zażąda czegoś takiego, a wręcz przeciwnie, złoży swojego syna w ofierze, żeby już nikt nie musiał składać swojego dziecka. I tu jest ta jakby różnica.
Różnica kolosalna. Oczywiście zachęcam Państwa do lektury, ale taki duży skok. Wróćmy do głównego bohatera właściwie tej książki, prawda? Czyli świętego Józefa. Wspomniałam o tym, że to jest no właśnie adopcyjny ojciec. Jak mocne były te więzy adopcyjne?
Bardzo mocne. I tu trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy Józef bierze Miriam, Maryję, swoją żonę do siebie, to przed całą społecznością ogłasza publicznie, to dziecko, które ona nosi, jest moje.
Jego, po prostu.
To dziecko jest moje.
Mimo, że wiedział, że nie jest jego.
Dokładnie.
I nawet chciał uciekać.
To jest też bardzo ciekawa sprawa z tą ucieczką, bo on nie chce uciekać w byle jaki sposób. Tylko chce uciekać, oddaliwszy ją potajemnie. To tłumaczenie tekstu greckiego nie jest bardzo ścisłe. Moglibyśmy powiedzieć, chcę jej dać list rozwodowy bez podawania powodu.
Można było tak zrobić?
Tu jest problem. Zwykle powinno się podać powód. Jeżeli się go nie podawało, to jakby winę, to był bardzo rzadki przypadek, mężczyzna brał na siebie.
Czyli gdyby Maryja urodziła dziecko potem...
Nie byłaby traktowana jako cudzołożnica, jako ktoś...
Czyli nie zostałaby ukamieniowana.
Nie, absolutnie nie. Bo skoro nie podano powodu, to znaczy, że tym powodem nie było cudzołóstwo.
Ale coś...
Coś się wydarzyło.
Wydarzyło
i
mężczyzna
Józef
zdecydował.
Się wycofuje.
Wycofuje. Mhm.
Na tym etapie tak można było zrobić, że on jakby nie poda powodu i się wycofa. Ale w ten sposób Józef jakby brałby winę na siebie. Oto jest jego młoda żona, która jest w ciąży. On nie zgłasza cudzołóstwa. Więc co? Więc to jest jego dziecko, a on ją zostawia. No jaką opinię sobie wystawia? Czy ktoś później zechciałby oddać mu swoją żonę za żonę? No jaka gwarancja, że on tak nie zrobi drugi raz? Żadna. I dlatego Józef jest nazywany w Ewangelii sprawiedliwym.
No właśnie, ale co to znaczy być sprawiedliwym w kulturze semickiej? To na pewno nie jest to samo, co
nie,
my myślimy.
Nie, absolutnie nie. Dlatego, bo my jesteśmy wychowani na prawie rzymskim i tu pojęcie sprawiedliwości jest zupełnie inne. Natomiast kiedy w Starym Testamencie pojawiają się teksty mówiące o tym, że Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy Bóg ma zdolność do usprawiedliwiania.
Czyli to, co stało się złego, on może to usprawiedliwić i zrobi, że będzie dobre?
Tak, bierze jakby nieprawość na siebie. Tak robi w przypadku swojego syna. List do Koryntian, drugi list do Koryntian powie nam, że on to dla nas uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu, abyśmy my mogli stać się sprawiedliwością Bożą. No i właśnie, co robi Józef? On usprawiedliwia Maryję. Mówi, ona jest niewinna, to możecie rzucać na mnie oskarżenia, że to ja jestem nieodpowiedzialny. I dlatego jest nazwany sprawiedliwym. Ale wiemy, że do tego oddalenia nie dochodzi. Dlatego, bo Bóg interweniuje i Józef bierze ją do siebie. I w momencie, kiedy ją bierze, przed społecznością uznaje, że Jezus jest jego dzieckiem. A później nadaje mu jeszcze imię. Czyli ojciec nadaje imię synowi. Przyłącza go do swojej rodziny.
I imię bardzo znaczące.
Bardzo znaczące imię.
A imię Józef znaczy dużo?
To jest Bóg przyda, Bóg doda. Niektórzy też, jakby ta interpretacja jest jakby najważniejsza. Bóg, który dodaje, przymnaża, pomnaża. Jezus, imię Jezus, Bóg zbawia, Bóg jest zbawieniem. Jakby oddaje istotę tego, po co Jezus pojawia się na świecie.
Czy wcześniej to imię pojawiało się
tak,
w świecie semickim?
Mamy Jozuego. Jozuego, ale to jest dokładnie to samo imię. Mamy proroka Ozeasza. U nas Ozeasz zupełnie nie brzmi jak Jezus. Ale to jest Hoszea od Jehoszua albo Jeszua. To jest wszystko to samo imię. Ania, Anna, Hania.
Łaska.
Dokładnie.
To jest to.
Różnie u nas brzmi, prawda? ale jest to samo imię i wszyscy wiemy, że jeżeli o kimś mówimy Ania, no to, że on jest Anna. Jeżeli o kimś mówiono Hoshea, czyli Ozeasz na nasze, to on jest Jehoshua, Jeszua.
Wszystko wiedza w drobnych kamyczkach. Pani tak układa od lat ten świat po to, żeby się pani lepiej żyło? Też zapytam trochę,
też,
bardziej rozumnie?
Też dlatego. Ja powiem tak, w czasie studiów teologicznych strasznie cierpiałam. Dlaczego? Dlatego, bo denerwowało mnie to, że ludzie, którzy mają wiedzę, wykładowcy, którzy mają bardzo dużą wiedzę, przekazują ją w taki sposób, że to przestaje ciekawić słuchających. Ja sobie postanowiłam, że jak będę przekazywać komukolwiek wiedzę, to będę się starać to robić w możliwie najprostszy sposób i będę się starać odnaleźć w tym, co robię, w tym, co przekazuję, coś, co mnie interesuje. Że nie pozwolę się zmusić do tego, żeby przekazywać ludziom coś, co jest zupełnie poza sferą moich zainteresowań. Bo to będzie i ze szkodą dla tych ludzi, i ze szkodą dla przedmiotu, o którym będę mówić. I na razie staram się rzeczywiście trzymać tej zasady, że staram się nie mówić o rzeczach, które są poza moim zainteresowaniem, a to, co zgłębiam naukowo, staram się też przekładać na prostszy język, który dotrze do każdego. Że nie tylko, żebym mogła sobie porozmawiać o tym z moimi kolegami po doktoracie i koleżankami.
Po fachu, tak.
Tylko, żebym mogła o tym porozmawiać ze zwykłymi ludźmi, bo wierzę, że im ta wiedza też jest potrzebna. Tak jak mi jest potrzebna do porządkowania mojej przeszłości, teraźniejszości.
Bo pani w jakiś sposób w tej książce zachęca, żeby grzebać w historiach ludzi, ale w jaki sposób? Właśnie, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby ich najczęściej skompromitować. Szukamy jakichś dziadków z Wehrmachtu.
No właśnie, i to jest rzecz, której strasznie nie lubię, kiedy gdzieś tam w kampaniach wyborczych czy w jakichś rozgrywkach politycznych będziemy wyciągać, że dziadek tego to, a dziadek tamtego zrobił tamto. Natomiast mi poznanie historii mojej rodziny, także z takimi właśnie sytuacjami, o których się nie mówiło i które powychodziły gdzieś tam, kiedy zaczęliśmy szperać w metrykach urodzeń, chrztów, w jakichś aktach zameldowań, to mi to jakby pomaga też zrozumieć samą siebie. I ja nie wyciągam historii, nie wiem, dziadka Roberta, czy tam właśnie babci Janiny po to, żeby się zastanawiać nad błędami, których ich rodzice popełnili. Tylko zastanawiam się nad tym, czego ta historia może mnie nauczyć.
A czego może nauczyć przeciętnego Kowalskiego historia świętego Józefa?
Myślę, że odwagi w podejmowaniu decyzji. To, co mnie w Józefie zachwyca, to, że on jest mężczyzną decyzji.
Decyzyjnym.
Decyzyjnym, tak. To znaczy się, że on podejmuje decyzję. Moja przyjaciółka ma takie określenie, mężczyzna siedzący na płocie, który ani na jedną, ani na drugą stronę nie chce zejść, a będzie narzekał, że go uwiera. I myślę, że niestety tak jest, że w naszych ludzkich takich sferze decyzyjności często tak się zachowujemy. Nie mówię tylko o mężczyznach, absolutnie nie. Myślę, że kobiety też się tak zachowują. I to jest takie, że nie chcemy podejmować decyzji. Wolimy, żeby ktoś to zrobił za nas, zepchnął nas z tego płotu, a i wtedy będziemy narzekać na tą stronę, na którą nas zepchnął. Natomiast Józef podejmuje decyzję.
On sam wybiera, którą stronę płotu.
Tak, ale jest cały czas otwarty na Bożą korektę. On mówi, oddalę ją potajemnie, podjął decyzję. A Bóg przychodzi we śnie i mówi, nie, Józefie, weźmiesz ją do siebie. On mówi, okej, i bierze do siebie na drugi dzień. Nie mówi, a to jeszcze się zastanowię, jakby to zrobić, jak to. Nie. On działa. Anioł mówi, uciekaj do Egiptu. To ucieka, a nie, a to ja to jeszcze rozeznam i jeszcze się popytam, czy ten Herod naprawdę. Bóg mówi, wracaj do rodzinnych stron. A on mówi, nie, tu już się zadomowiliśmy w tym Egipcie. Co to, źle nam tutaj? No to pójdziemy 2 lata później. Słyszy, idzie. On podejmuje decyzję. I myślę, że to jest coś, czego bardzo brakuje współczesnym ludziom. możliwość podejmowania decyzji przy pełnej otwartości na komunikat Boży. Że jak podejmę, to mogę zawrócić. Jeżeli Bóg powie nie, to nie tędy, to zawrócę i nie będę się zastanawiał, wyjdę na idiotę, bo ja już podjąłem decyzję, nie?
No ale trzeba Bogu zawierzyć.
Trzeba Bogu zawierzyć.
Wejść na tę drogę, a nie wszyscy chcą wejść na tę drogę. Jedno jest pewne, proszę Państwa, ta książka daje wiele do myślenia, bo to nie jest tylko biblijna archeologia, tylko to jest rzecz, która naprawdę sięga do współczesności i do tego, jak pojmujemy życie dzisiaj.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
To były dobre książki w Radiu Kraków Kultura. Państwa i moim gościem była Maria Miduch, doktor teologii, wykładowca języka hebrajskiego i Starego Testamentu, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Za uwagę dziękuję. Anna Łoś.